Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, u was to jest chyba jakiś tydzień później, a u mnie to jest kilka, no w sumie kilkanaście godzin później, bo jest następny dzień. Czyli jesteśmy w Amsterdamie w drugim dniu mojego jechania na południe Europy, w sumie no takie południe tam do Hiszpanii. Zaczynamy kolejnego vloga, zobaczymy trochę w Amsterdamie rzeczy. Jestem tu tylko kilka godzin, więc przylecimy przez no głównie to najstarszą część miasta, bo tu jest najładniej. Coś tam wam poopowiadam po drodze, a potem jedziemy dalej. Moi drodzy, z Holandią zawsze mi się będzie chyba zawsze w pierwszym takim odruchu kojarzyć historia Beaty. Co prawda nie z Amsterdamu, tylko Beata mieszka w Nijmegen. To jest taka kobieta, którą kiedyś poznałem przy okazji rekolekcji, której nawrócenie było cudowne, dlatego że ona przyjechała do Holandii jako niezbyt wierząca osoba, a nawróciła się w ten sposób, że była w jakimś kościele, gdzie franciszkanin czytał psalm i ona w trakcie czytania tego psalmu, w trakcie po prostu jednego psalmu nawróciła się, więc rozpoczęło się jej nawrócenie. Tak sobie wtedy pomyślałem, jaką po prostu potęgę i jaką moc ma Boże Słowo, nie? Że wystarczy jeden psalm i człowiek może na nowo rozpocząć swoje życie. Więc zawsze, kiedy myślę o Holandii, to ona mi przychodzi do głowy. Niestety teraz nie udało mi się z nią zobaczyć, no bo nie jestem w Nijmegen, tylko w Amsterdamie, ale pamiętajcie, że Słowo Boże ma taką moc. Idziemy patrzeć dalej. Z Holandią też, kochani, bardzo mi się kojarzy jedna historia z jednych rekolekcji. To było chyba w Hadze, tak mi się wydaje. Chyba z rok temu. Głosiłem rekolekcję i w trakcie mszy świętej, po Komunii Świętej, zaprosiłem, żeby po Komunii Świętej do błogosławieństwa podeszli ci wszyscy, którzy nie mogą do komunii podejść, nie? Czyli ci, którzy są w jakichś tam związkach, no albo po prostu w danym momencie byli w grzechu, żeby ich wszystkich pobłogosławić. Taka niby normalna rzecz, tak? Po prostu krzyż na czoło po Komunii Świętej. W ramach takiego też duchowego przyjęcia komunii albo próby zjednoczenia się z Panem Jezusem, nie? Słuchajcie, tylu ludzi potem przyszło, absolutnie dotkniętych tym momentem, nie? Że niektórzy od lat nie byli u komunii, nadal nie mogą, ale samo to błogosławieństwo nagle im pokazało, że są kochani, że Pan Bóg ich chce, że nie zapomniał, że jakby ciągle są ważni. Niektórzy naprawdę kilkadziesiąt lat. I oczywiście tragiczne sytuacje tych ludzi, ale też taki piękny znak, że Pan Jezus każdego chce, że nie zapomina, nie? To mi się chyba też zawsze będzie kojarzyło z emigracją. No, takie mam tu myśli. Zobaczmy jeszcze. Taka jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Zawsze mnie jakoś tak trochę konfuduje i boli takie połączenie, które często można spotkać dzisiaj w świecie, które jest jednocześnie czymś bardzo pięknym, co się wynaturza. Już mówię, w czym rzecz. Przed momentem tutaj przechodziłem przez ulicę, jechał tramwaj i pan motorniczy ustąpił mi miejsca. Nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkaliście z tym, żeby wam tramwaj się zatrzymał, żebyście przeszli, tak? Pierwsi. Zawsze tramwaj ma wszędzie pierwszeństwo, nie? Tutaj, i to jest taka cecha, myślę, tych krajów takich, tych tak zwanych zachodnich, człowiek i jego godność, i jego przywileje są jakby bardzo wysoko podniesione. I to jest prawda. Oczywiście takie cechy, tak jak godność ludzi, ich prawo do prawa, no i tak dalej, to są rzeczy bardzo wysoko podniesione. I to jest z jednej strony piękne, ale oczywiście jak się łatwo domyślić, to się też bardzo wynaturza, nie? No tutaj, no to jest kraj całkowicie, tak, wyzwolony seksualnie. Mówię to w takim dosyć, no, negatywnym sensie oczywiście, nie? To jest okropne tutaj, nie? Że jakby każdy pomysł na ludzkość, każdy pomysł na to, jakim się czujesz człowiekiem, jest okej, nie? Więc to jest jednocześnie coś bardzo pięknego, że mamy rzeczy, no właśnie, podnoszące godność ludzką bardzo wysoko i jednocześnie to się od razu wynaturza. I trudno to rozgraniczyć, nie? No bo trudno wszystko wylać z jednej bali, bo wtedy się wylewa dziecko z kąpielą, bo tu jest mnóstwo dobra, a jednocześnie właśnie mnóstwo tego wynaturzenia. Jaki jest recepta? Tylko jedna. Pan Jezus. Tylko On to umiał porządkować. Chyba tyle, kochani. Będziemy jechać dalej, bo muszę jechać teraz na południe, bardziej w sensie w kierunku Frankfurtu, więc pomału się zbieramy. Więc moi drodzy, dalej jesteśmy w drodze, w sensie ruszyliśmy w drogę dalej z Amsterdamu. Dzisiaj nie taki długi kawałek, bo dzisiaj zamierzam dojechać tylko do Frankfurtu, czyli jakieś 4,5 godziny pewnie, chociaż będzie pewnie krócej. Jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, jak jechałem do Amsterdamu, tam mówiłem wam, że 9 godzin, nie mniej więcej pokazywało Google, więc wyprzedziłem Google o ponad godzinę. W tym były dwa postoje na tankowanie i jeszcze postój na nagranie gadania do vloga. Więc myślę, że w ogóle Google został pobity sromotnie. Wyjechałem właśnie z Amsterdamu. Muszę wam powiedzieć, że ta Holandia ma jedną rzecz strasznie rozczarowującą. Tutaj wprowadzili niedawno ograniczenie prędkości do 100 na autostradzie. To jest po prostu jakaś totalna rzeźnia. Po prostu wszyscy jadą jak w niedzielę do kościoła. Po prostu zabrali całą frajdę zjeżdżenia. Nawet jak się kogoś wyprzedza, to można go wyprzedzić prędkością 108, co w ogóle nie daje żadnej w ogóle frajdy. Jest to katastrofa, absolutna katastrofa. Ja tu jadę 125 cały czas i na mnie wszyscy patrzą po prostu jak na jakiegoś, nie wiem, no, zamachowca z Dzikiego Zachodu. A w ogóle to bardzo mi brakuje Dzikiego Zachodu. Tej przestrzeni, tej wolności, żeby był szeryf, który wszystkiego pilnuje, ale tylko pilnuje tam, gdzie się przekracza prawo, takie potrzebne prawo, gdzie kogoś się krzywdzi, nie? Ja wiem, tak, to wszystko dla bezpieczeństwa i tak dalej. Gdzie tam? Nuda. Straszna nuda w tej Holandii, jeżeli chodzi o jeżdżenie. No to jedziemy. Do zobaczenia pewnie na jakiejś stacji. Więc moi drodzy, troszkę tu wieje, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, nie będzie jakoś zagłuszać. Znowu oczywiście jest kawa, jest życie. Trzymałem się na stacji Esse chyba, tak się to nazywa. Strasznie mają tutaj dobrą kawę, naprawdę taka mocna, intensywna, z takim fajnym, fajnym aromatem. Smakuje mi. Jakbyście byli kiedyś w Holandii, to zatrzymajcie się na Esse. Mają dobrą kawę na Esse, przynajmniej na tej stacji, na której byłem. Znaczy jestem. Kochani, taka myśl jedna. Myśl, którą już wielokrotnie wam powtarzałem, ale myślę, że to jest w ogóle jedna z takich moich misji w ogóle kaznodziejskich, że chciałbym was bardzo tego uczyć i mam nadzieję, że was tego uczę, dlatego będę to ciągle powtarzał. Mianowicie, moi drodzy, takie dwie rzeczy mi się tu składają w Holandii, które myślę są dwoma niebezpieczeństwami, w które nieustannie wpadamy, a potrzeba pewnego złotego środka. Już oczywiście tłumaczę, o co chodzi. Z jednej strony, tak jak wam mówiłem, kiedy się jechało autostradą, znaczy jadę ciągle jeszcze, bo jeszcze kawałek Holandii jest przede mną, są te ograniczenia, tak, do 100. Ja uważam, że to jest absurdalne. Ja rozumiem oczywiście chęć bezpieczeństwa i tak dalej, ale 100 na autostradzie to jest bez sensu. Nie da się jechać 100 na autostradzie, to jest po prostu męczące zwyczajnie. To jest po prostu ograniczenie, które tak naprawdę robi więcej, uważam, szkody niż pożytku. Może rzeczywiście jest bezpieczniej, ktoś powie, warto taką cenę zapłacić, ale kochani, gdybyśmy szli takim myśleniem, to trzeba by w ogóle zakazać podróży, żeby po prostu, albo jeździć, nie wiem, 50-ką, wtedy zupełnie nie będzie niebezpieczeństw na drodze. Nie. Nie wiem, czy zauważyliście w ogóle, że w takich krajach rozwiniętych, na przykład w Europie Zachodniej, nie? jest coraz więcej takiego ingerowania jakby w życie ludzi, tak? Takich przepisów różnego rodzaju. Oczywiście wszystkie są po to, żeby o coś dbać, ja w to nie wątpię. Ale ja czegoś takiego nie znoszę. Wiecie, że ja mam taką naturę, jak mnie już tam oglądacie jakiś czas i trochę mnie znacie. Ja jestem strasznie wolnościowy, tak? I dla mnie każde wtargnięcie w ogóle w jakąś taką moją prywatność i ograniczanie mi różnych rzeczy jest po prostu chore. Z drugiej strony mamy coś dokładnie przeciwnego, tak? Też właśnie w tych krajach, często tutaj na zachodzie, na przykład tutaj w Amsterdamie, tak? W Holandii. Zobaczcie, że cała ta kultura rozpasania seksualnego, oczywiście pod płaszczykiem ludzkiej, nie wiem, godności, możliwości realizacji się, wyboru i tak dalej, to jest jakby dokładnie to samo, tylko popchnięte w drugą stronę. Żadnych ograniczeń, żadnych zakazów, wszystko jest dozwolone, zabijajmy ludzi przed narodzeniem, przed śmiercią, bądźmy kim chcemy płciowo, nie ma żadnych reguł od Pana Boga i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jakby dokładna odwrotność, nie? To mnie zawsze zadziwia jakby w takich krajach, że bardzo często jest takie złożenie, że jest jakby jedna część rzeczywistości, gdzie się totalnie wszystko ogranicza i druga część rzeczywistości, gdzie po prostu totalnie wszystko się puszcza samopas. Otóż uwaga, kochani, jaka jest odpowiedź chrześcijaństwa na to? Bo to jest, myślę, strasznie ważna odpowiedź, a my ciągle wpadamy w pułapkę, w jedną albo w drugą. Otóż odpowiedź jest taka, że są oczywiście bardzo jasne i ważne zasady, są bardzo ważne reguły, ale one są o najważniejszych rzeczach, one wyznaczają pewne kierunki życia i należy się ich absolutnie trzymać, natomiast one wchodzą w najdrobniejsze szczegóły. Zobaczcie, kochani, że my w Kościele też mamy takie tendencje w dwie strony, tak? Albo jest taki katolicyzm, taki zamordystyczny, tak? Że wszystko jest po prostu obwarowane przepisami, regułami, nic nie zrobisz w ogóle, co wychodzi poza czerwony druk, nie wiem, w księgach liturgicznych, że wszystkie prawie aspekty życia są po prostu regulowane, ludzie nieustannie pytają na forach, a co Kościół sądzi o jedzeniu szczawiu i tak dalej, nie? Bzdura! Absolutnie chrześcijaństwo nie jest od tego, żeby w taki sposób regulować życie. Z drugiej strony oczywiście mamy też taką wersję chrześcijaństwa, tak? Która się dokonuje trochę w Kościele katolickim, ale myślę, że jeszcze mało, ale na przykład w wielu kościołach protestanckich i tak dalej, tak, którzy poszli zupełnie w długą, tak, i w ogóle nie ma zasad, Biblia nas nie interesuje, to, co w Biblii już jest nieaktualne, czasy się zmieniły i w ogóle robimy, co chcemy. Kochani, to jest dokładnie to samo. To jest dokładnie to samo w Kościele, co się dzieje w ogóle w świecie, tak normalnie, nie, w sensie cywilizacji, w kulturze. Są te dwie pokusy, albo totalnego zamordyzmu, albo po prostu totalnego rozpasania, tak. Gdzie jest prawda? No prawda jest po środku. I nie w takim sensie, że prawda jest mdła. Tylko prawda jest taka, że są zasady, które trzeba respektować i które absolutnie wyznaczają kierunek życia. I one są takim zaworem bezpieczeństwa. Są przecież takim, żeby jakby Pan Bóg pokazuje, tam nie wchodź. Tam nie wchodź, bo to ci zrobi krzywdę. Taki nie próbuj być, bo to cię wynaturzy. Tego nie rób, bo to cię skrzywdzi. Ale jednocześnie zostawia całą przestrzeń jakby wolności, twórczości, takiego, no właśnie. I kochani, to jest trudne w ogóle, myślę, w Kościele, bo zawsze jakby my stoimy zazwyczaj po jednej, bo po drugiej stronie i ci po tej stronie po prostu ograniczającej zarzucają tej drugiej stronie totalne rozpasanie, nawet jeżeli nie chodzi o totalne rozpasanie. Ci z kolei po tej drugiej stronie totalnego rozpasania czasem zarzucają tej stronie bardziej rygorystyczne i po prostu totalny zamordyzm, a im często wcale nie chodzi o totalny zamordyzm. Nie, kochani. Właśnie chodzi o to, że na tym polega dojrzałość. Dojrzałość to jest umiejętność życia według ważnych, potrzebnych, konkretnych, istotnych, fundamentalnych reguł, a jednocześnie zostawienia całej przestrzeni na wolność, twórczość, inspirację, różność, różnorodność i tak dalej. Pani, to jest dojrzałość. Ja zawsze staram się we vlogach was tego uczyć w ogóle, w tych moich nagraniach. Przepraszam, że tak mówię uczyć, tak? Ale trochę tu chcę występować jako taki wasz, no głupio to powiedzieć, ale wychowawca. Nie czuję się oczywiście trochę na miejscu, ale tak. Chciałbym was uczyć takiej dojrzałości. Jednocześnie właśnie braku tego takiego, że tak powiem, ściskotyłka. Przepraszam za wyrażenie. Gdzie po prostu wszystko trzeba po prostu opisać tymi durnymi regułami, które do nikąd nie prowadzą, a tylko zabijają w człowieku po prostu radość, wolność i szczęście. A jednocześnie wcale oczywiście nie chodzi mi o drugą stronę, tak? Oczywiście zarzuca mi się zawsze, że chodzi tak, ja jestem totalnie po prostu wolnościowiec, do którego nie ma reguł. To nieprawda. Oczywiście, że to nieprawda. Pan Bóg dał bardzo jasne zasady i przekazania i pokazał, co jest dobre, a co jest złe, ale jednocześnie nie wypowiada się na temat tego, czy katolicy powinni jeść szczaw, nie? Ja to kocham, bardzo lubię, jak ludzie piszą na tych różnych komentarzach pod moimi filmami, a co Kościół sądzi o tym i o tym? Ja takie pytania na przykład w Q&A bardzo często ignoruję. Nie dlatego, kochani, że nie szanuję tych, którzy je piszą, tylko to jest właśnie zajmowanie się tymi wszystkimi rzeczami, którymi nie potrzeba się zajmować. ważne są rzeczy fundamentalne, te, które wyznaczają drogę do nieba. One są ważne. Kochani, no takie mam tu myśli na parkingu. Nie wiem w ogóle, gdzie jestem. Jestem gdzieś w Holandii. Jadę z tego Amsterdamu w kierunku Niemiec, więc nie mam pojęcia, gdzie jestem. Na stacji Esse przy bardzo dobrej kawie. Lekko wkurzony ograniczeniami tego, że muszę jechać 100, chociaż nie jadę 100. Jadę zazwyczaj trochę więcej. No bo przecież nie można, no bez przesady. Czekam na Niemcy, że Niemcy też, kurczę, wprowadzili, słuchajcie, chyba teraz 120 na wszystkich autostradach. Polska jest naprawdę krajem wolnościowym. 140 można dymać. Wiadomo, że jedzie się 180, nie? Ale można 140. Nie mówiłem, nic nie powiedziałem oczywiście. To nie było, to nie będzie żaden dowód w sądzie. Kochani, chyba tyle. Nie wiem, czy zauważyliście, no takie te moje vlogi są takie, no właśnie tak se gadam do was. Ten poprzedni, ten dzisiejszy, takie będą następne pewnie z tej podróży. Że będę gadał na parkingach, na stacjach, a po drodze zobaczymy jakieś miasta. No i w ogóle, tak to będzie wyglądało chyba. Dobra, jedziemy. Więc moi drodzy, po 4,5 godzinie, takie to w ogóle, takie nic, takie 4,5 godziny, dotarłem do Frankfurtu, więc teraz zobaczymy pewnie parę obrazków z Frankfurtu. Nawet nie wiem, czy to jest ładnie. Kiedyś tu byłem, ale nigdy nic nie zwiedzałem. Zobaczmy. No więc moi drodzy, muszę wam się przyznać, że chociaż jest to dosyć ładnie, to mnie absolutnie chyba nic nie pociąga w niemieckiej ani kulturze, ani sztuce, ani architekturze i tak dalej. Więc tak no, czemu ja to w ogóle jestem? Mam pod Frankfurtem takich znajomych, do których chciałem na chwileczkę wpaść, spotkać się z nimi, coś pewnie dobrego zjeść, porozmawiać i jechać dalej, dlatego tutaj się zatrzymałem. Bo w ogóle jak widzicie, ta moja trasa nie jest taka na wprost do Hiszpanii, tylko tak jadę trochę jak pijany zając, nie? Najpierw tam do Holandii, potem na dół do Niemiec, potem jeszcze pojadę bardziej na dół, czyli do Włoch i dopiero potem skręcę na Hiszpanię. To jest tak na mapie 30 godzin można by to zrobić. Ja będę jechał trochę więcej, bo mam mniej więcej 6 dni, żeby sobie tam dojechać, więc troszeczkę to zmodyfikowałem. Chyba to tyle, kochani, z Frankfurtu. Jedziemy dalej, w sensie to będzie dopiero w następnym odcinku, to co będzie dalej, czyli pewnie Mediolan, a potem jeszcze inne rzeczy zobaczymy. Na dzisiaj chyba tyle, końcóweczka i będziemy się żegnać. Więc kochani, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Zapraszam na oczywiście kolejne, które miejmy nadzieję będzie niedługo. W sensie, kiedy wy to oglądacie, to ja już pewnie od dawna siedzę na pustelni, nie? Ale wy macie poślizg parotygodniowy. Aha, właśnie, w ogóle. Bo jak przypuszczam, w komentarzach znowu będzie, ale skoro ojciec jest tutaj, to ja tu mieszkam, może ojciec tu zajedzie. Jest mniej więcej 120% szans, że kiedy to oglądasz, to ja tam byłem 2 tygodnie temu. Więc wybaczcie. Dobra, na dzisiaj, kochani, tyle. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i widzimy się w następnym odcinku. Z Bogiem, pa!